Rok 1984, taśma piąta, ścieżka druga. Wybrano ją nawet, nieomylna oznaka zaufania, do pracy w Pornoseku, sekcji Departamentu Literatury zajmującej się produkcją tandetnej pornografii do rozprowadzania wśród proli. Między sobą, jak wyznała, pracownicy przezywali tę sekcję kloaką. Pracowała tam przez rok, pomagając wydawać broszury od razu zaklejonych opakowaniach pod takimi tytułami jak Lubię być chłostana albo Noc w internacie dla dziewcząt, które później kupowali ukradkiem młodzieńcy z proletariackich rodzin, przekonani, że zdobywają coś zakazanego. — Jakie one są? — zapytał zaciekawiony Winston. — Straszne śmiecie. I tak naprawdę potwornie nudne. Jest tylko 6 fabuł, które za każdym razem co nieco się zmienia. Zresztą ja tylko obsługiwałem kalejdoskop. Nigdy nie pracowałem w zespole autorskim. Nie mam żadnych zdolności literackich, nawet do wymyślania takiej szmiry. Zdumiała go wiadomość, że z wyjątkiem szefów wszystkich podsekcji w Pornoseku zatrudniano wyłącznie dziewczęta, uważając, że mężczyźni, u których popęd płciowy jest znacznie silniejszy, mogą prędzej ulec zepsuciu przez kontakt z produkowanymi przez siebie świństwami. Nawet mężatki niechętnie zatrudniają, dodała. Wolą młode dziewczyny, bo niby są takie czyste. Ale co do mnie, grubo się omylili. Swój pierwszy romans miała w wieku lat 16 z 60-letnim członkiem partii, który później popełnił samobójstwo, aby uniknąć aresztowania. I dobrze się stało, stwierdziła, bo gdyby go zaczęli maglować, na pewno by mnie wsypał. Od tego czasu miała wielu kochanków. Filozofia życiowa Julii była bardzo prosta. Pragnęła się bawić, a oni, czyli partia, usiłowali jej w tym przeszkodzić. Łamała więc prawo i jakoś sobie radziła. Uważała za tak samo naturalne to, że oni chcą pozbawić każdego radości, jak to, że każdy próbuje uniknąć złapania. Nienawidziła partii i często o tym mówiła, używając jak najordynarniejszych słów, ale nie krytykowała jej założeń i polityki. Doktryny partii zupełnie Julii nie interesowały, chyba że dotyczyły jej własnego życia. Winston stwierdził, że w ogóle nie stosuje nowomowy, z wyjątkiem paru słów, które weszły do powszechnego użycia. Nigdy nie słyszała o braterstwie i nie chciała wierzyć w jego istnienie. Zorganizowany bunt przeciwko partii, z góry skazany na niepowodzenie, uznała za idiotyzm. Stwierdziła, że najrozsądniej jest po prostu łamać przepisy, lecz umiejętnie, tak aby nie wpaść. Winston ciekaw był, ilu przedstawicieli młodego pokolenia myśli podobnie jak ona. Czy można znaleźć wielu ludzi wychowanych po rewolucji, nieświadomych innego życia, którzy uważają partię za coś równie trwałego jak niebo i nie buntują się otwarcie przeciwko jej autorytetowi, lecz usiłują jej wymknąć się ukradkiem, niczym zając sforze psów. Ani razu nie rozważali możliwości wzięcia ślubu, bo zastanawianie się nad czymś tak nierealnym po prostu nie miało sensu. Żadna komisja nie udzieliłaby im zgody, nawet gdyby Winstonowi udało się jakoś pozbyć Catherine. Nie było co marzyć. — Jaka ona jest, ta twoja żona? — zapytała Julia. — Czy znasz taki termin z nowomowy dobromyślak? Oznacza osobę dogłębnie ortodoksyjną, niezdolną do pomyślenia czegoś złego. Nie, tego zwrotu nie znam, ale wiem dobrze, o jaki typ człowieka ci chodzi. Zaczął jej opowiadać historię swojego małżeństwa, lecz ku jego zaskoczeniu nie gorzej niż on umiała scharakteryzować ten związek. Opisała mu ciało Catherine, jakby je widziała lub dotykała, sztywniejące, ilekroć się do niej zbliżał, oraz sposób, jaki żona zdawała się z całej siły go odpychać, nawet wówczas, gdy obejmowała go ciasno ramionami. Rozmawiając z Julią o tych sprawach, nie czuł skrępowania. Zresztą Catherine już dawno przestała być dla niego bolesnym wspomnieniem. Co najwyżej myślał o niej z niesmakiem. Wytrzymałbym z nią, gdyby nie jedno, oświadczył i opowiedział o frustrującej rodzinnej ceremonii, do której Catherine przymuszała go regularnie raz w tygodniu. Nie znosiła tego, ale nic nie mogło jej powstrzymać. Nazywała to, nigdy nie zgadniesz, obowiązkiem wobec partii, oznajmiła natychmiast Julia. Skąd wiedziałaś? Ja też, kochany, chodziłam do szkoły. 16-latki mają raz w miesiącu pogadanki na temat życia rodzinnego. To samo dzieje się w organizacjach młodzieżowych. Całymi latami wbijają ci do głowy te bzdury i w wielu wypadkach chyba rzeczywiście im się udaje. Chociaż właściwie trudno ocenić, ludzie potrafią być tacy obłudni. Zaczęła rozwijać tę kwestię. Prawie każdy temat sprowadzała do własnej zmysłowości, a wówczas potrafiła wygłaszać niezwykle wnikliwe sądy. W odróżnieniu od Winstona świetnie rozumiała, dlaczego partia jest taka purytańska. Udane współżycie płciowe zwalczano nie dlatego, że między partnerami tworzy się intymna więź nie poddająca się partyjnej kontroli, ale ponieważ niezaspokojenie seksualne wywołuje histerię, stan ogromnie pożądany, gdyż łatwo go przekształcić w gorączkę wojenną lub w kult przywódcy. Julia ujęła to tak. Kiedy ludzie się kochają, zużywają energię, a potem jest im dobrze i zupełnie nic ich nie obchodzi. Więc partia zakazuje im się kochać, bo chce, żeby każdy bezustannie aż tryskał energią. Te ciągłe pochody, okrzyki, wymachiwanie flagami to po prostu oznaki niewyżycia seksualnego. Jeśli jest ci dobrze, po cholerę miałbyś się podniecać. Wielkim bratem, planami trzyletnimi, 2 minutami nienawiści i resztą tych bredni. Ma rację, pomyślał. Między wstrzemięźliwością płciową a ortodoksją polityczną musi istnieć ścisły, bliski związek. Bo jak inaczej można utrzymać na tak wysokim poziomie owo natężenie strachu i nienawiści i obłąkańczej łatwowierności u wszystkich członków partii, jeśli nie przez zatamowanie, spiętrzenie i odpowiednie ukierunkowanie jakiegoś potężnego, naturalnego instynktu. Popęd płciowy stwarzał dla partii zagrożenie, ale umiała go wykorzystać. Podobnie postąpiła z instynktem rodzicielskim. Nie mogła zakazać posiadania dzieci, zachęcała więc do kochania ich w jak najbardziej tradycyjny sposób. Natomiast dzieci systematycznie obracano przeciwko rodzicom. Uczono je, aby szpiegowały i donosiły, jeśli tylko zauważą coś odbiegającego od normy. Tak więc rodzina stała się jakby przedłużeniem policji myśli. Każdy, kto miał dzieci, przez cały czas przebywał w towarzystwie doskonale go znających kapusiów. Nagle Winstonowi przypomniała się Katrin. Na pewno doniosłaby na niego policji myśli, gdyby po prostu nie była zbyt głupia, aby się zorientować, jak nieprawomyślne ma poglądy. Myśl o niej nasunął mu panujący upał, od którego czoło miał zroszone potem. Zaczął opowiadać Julii o tym, co się wydarzyło, a raczej prawie wydarzyło, w równie upalne letnie popołudnie przed 11 laty. Było to 3 lub 4 miesiące po ich ślubie. Zgubili się podczas pieszej wycieczki w okolice Kent. Zostali w tyle za grupą zaledwie o 500 metrów, lecz skręcili w złą stronę i nagle znaleźli się na skraju urwiska w miejscu, gdzie niegdyś wybierano kredę. Pionowa ściana, 10-20 metrów, a poniżej głazy. Nie było nikogo, kogo mogliby zapytać o drogę. Kiedy Katrin zrozumiała, że się zgubili, wpadła w popłoch. Przebywanie choć przez chwilę z dala od hałaśliwych współuczestników wycieczki wywoływało u niej poczucie winy. Chciała czym prędzej wrócić tą samą drogą, którą przyszli, i udać się w przeciwnym kierunku na poszukiwanie grupy. Ale akurat wtedy Winston spostrzegł kępy krwawnicy rosnące w szczelinach skalnych poniżej. Wśród nich dwubarwną, karmazynową i ceglasto-czerwoną, która najwyraźniej wyrastała z jednego korzenia. Nigdy nie widział czegoś podobnego. Zawołał więc Katrin, żeby też zobaczyła. Spójrz, Katrin, popatrz na tamte kwiaty. Ta kępa prawie na samym dole. Widzisz, że są w dwóch kolorach? Już odchodziła, ale mimo wzburzenia cofnęła się. Wychyliła się przez urwisko i spojrzała tam, gdzie wskazywał. Stojąc o krok za nią, objął ją w talii, by nie straciła równowagi. W tejże chwili zdał sobie sprawę, że są zupełnie sami. W pobliżu nie było nikogo. Nie drgał ani jeden liść. Nie słyszało się nawet ptaków. Mała szansa, aby w takim miejscu znajdował się mikrofon, a nawet gdyby go tu gdzieś ukryto, wyłapywałby przecież tylko dźwięki. Była to najgorętsza, najbardziej senna pora popołudnia. Słońce paliło, pot ściekał Winstonowi po twarzy i wtedy nagle przyszło mu do głowy. — Dlaczego jej nie zepchnął? — spytała Julia. — Ja bym się tam nie wahała. — Tak, najdroższa, nie wątpię. Ja też bym się nie wahał, gdybym wtedy był tym człowiekiem, co teraz. Chociaż sam nie wiem. — Żałujesz, że się jej nie zrzucił? — Tak, w gruncie rzeczy żałuję. Siedzieli obok siebie na zakurzonej posadzce. Przyciągnął dziewczynę bliżej. Oparła głowę o jego ramię. Jej włosy wydzielały przyjemny zapach, niweczący smród gołębich odchodów. Jest młoda, pomyślał, wciąż oczekuje czegoś od życia i nie rozumie, że zepchnięcie ze skały niewygodnej osoby niczego nie rozwiązuje. Przecież to by nic nie zmieniło, oświadczył. Więc dlaczego żałujesz, że się jej nie zepchnął? Bo lepsze jest działanie od bierności. W grze, jaką prowadzimy, nie możemy odnieść zwycięstwa, ale niektóre przegrane są mimo wszystko lepsze od innych. Poczuł, że Julia wzrusza ramionami na znak sprzeciwu. Nigdy się z nim nie zgadzała, ilekroć mówił coś podobnego. Nie chciała przyjąć do wiadomości, że jednostka zawsze musi przegrać. Zdawała sobie sprawę, iż zguba jest przesądzona, że prędzej czy później policja myśli złapie ich i zabije, ale równocześnie jakaś cząstka jej umysłu wierzyła w szansę stworzenia sobie tajemnego świata, w którym można żyć, jak się tylko zapragnie. Wystarczyło mieć szczęście, przebiegłość i odwagę. Nie rozumiała, że szczęście po prostu nie istnieje, że zwycięstwo jest możliwe jedynie w odległej przyszłości, długo po ich śmierci, że od chwili wypowiedzenia wojny partii najlepiej myśleć o sobie jako o trupie. Jesteśmy martwi, rzekł Winston. Jeszcze nie jesteśmy, zaprotestowała rzeczowo. Fizycznie nie jesteśmy, ale za pół roku, za rok, góra za 5 lat będziemy. Boję się śmierci. Jesteś młodszy ode mnie, więc pewnie boisz się bardziej. Jasne, że spróbujemy odwlekać nasz koniec tak długo, jak nam się uda, ale nie ma to wielkiego znaczenia. Skoro zdecydowaliśmy się być wolnymi ludźmi, musimy postawić znak równości między życiem i śmiercią. Bzdura. Wolisz się kochać ze mną czy z jakimś szkieletem? Nie radujesz się życiem? Nie cieszy cię, że możesz powiedzieć, to jestem ja, to jest moja ręka, moja noga, istnieję, naprawdę istnieję, żyję. Nie sprawia ci to radości? Obróciła się ku niemu i przywarła całym ciałem. Czuł przez kombinezon dotyk jej dojrzałych, jędrnych piersi. Ciało Julii jakby wlewało w niego swoją młodość i animusz. Masz rację, sprawia, przyznał. Więc przestań gadać o śmierci. A teraz, kochany, musimy się umówić na następne spotkanie. Chyba znów możemy się spotkać na polanie. Odczekaliśmy dość długo. Tylko tym razem pojedziesz inną trasą. Wszystko już obmyśliłam. Wsiądziesz w pociąg. Poczekaj, najlepiej ci to narysuję. I zaradna jak zawsze, gałązką z gołębiego gniazda, zaczęła rysować mapę na zakurzonej posadzce. Winston rozejrzał się po nędznym pokoiku nad sklepem pana Charringtona. Na ogromnym łożu pod oknem leżały wystrzępione koce i poduszka bez powłoczki. Na kominku tykał staromodny zegar z 12-cyfrową tarczą. W rogu na rozkładanym stole połyskiwał łagodnie w półmroku szklany przycisk, który Winston kupił przed miesiącem. Za metalową osłoną kominka stał poobijany blaszany prymus, garnek oraz 2 filiżanki, wszystko dostarczone przez pana Charringtona. Winston rozpalił prymus i nastawił w garnku wodę. Przyniósł ze sobą pełną kopertę kawy zwycięstwa i kilka pastylek sacharyny. Zegar wskazywał 7:20, czyli 19:20. Julia miała przyjść o 19:30. Szaleństwo, szaleństwo, szeptał mu wewnętrzny głos. Świadome, niepotrzebne, samobójcze szaleństwo. Ze wszystkich przestępstw, jakie mógł popełnić członek partii, to było najtrudniejsze do ukrycia. Pomysł przyszedł mu do głowy, gdy ujrzał w myślach szklany przycisk odbijający się w wypolerowanym blacie rozkładanego stołu. Tak jak oczekiwał, pan Charrington chętnie wynajął pokój. Ucieszył się, że wpadnie mu $1000 ekstra. Ani się nie oburzył, ani nie zaczął nieprzyjemnie spoufalać, kiedy stało się jasne, iż Winston potrzebuje pokoju w celach romansowych. Starał się raczej nie patrzeć mu w oczy i wyrażać tylko ogólnikami. W sumie zachowywał się tak delikatnie, jakby chciał niemal stać się niewidoczny. Możliwość przebywania z dala od ludzi to cenna rzecz, oświadczył. Co pewien czas każdy odczuwa potrzebę samotności, a jeśli komuś akurat wiadomo, gdzie ktoś inny lubi izolować się od świata, zwykła grzeczność wymaga, aby tego nie rozgłaszał. Dodał nawet, z takim wyrazem twarzy, jakby najchętniej w ogóle rozpłynął się w powietrzu, że drugie drzwi domku wychodzą na podwórze, z którego jest przejście na sąsiednią uliczkę. Za oknem ktoś śpiewał. Winston, ukryty za muślinową firanką, wyjrzał na zewnątrz. Czerwcowe słońce wciąż wędrowało wysoko po niebie, a na podwórku skąpanym w jego blasku olbrzymia baba przewiązana w pasie fartuchem uszytym z worka, masywna jak normandzka kolumna o krzepkich czerwonych ramionach, chodziła ciężko tam i z powrotem między balią a sznurem na bieliznę, rozwieszając dziesiątki białych, kwadratowych kawałków materiału, w których Winston rozpoznał pieluszki. Ilekroć wyjmowała z ust drewniane spinacze, natychmiast zaczynała śpiewać donośnym kontraltem. To był tylko chwilowy urok i minął jak kwietniowy dzień, lecz cóż za marzenie rozbudził, z serca mego najlżejszy zdjął cień. Słowa te od tygodni nucił do znudzenia cały Londyn. Była to jedna z nielicznych, bardzo do siebie podobnych piosenek przygotowywanych dla proli przez którąś z sekcji Departamentu Muzyki. Ich teksty bez absolutnie niczyjego udziału układała maszyna zwana wersyfikatorem, ale kobieta śpiewała tak melodyjnie, że w jej ustach nawet te straszne brednie brzmiały niemal przyjemnie. Słyszał śpiew i szuranie butów prolki o bruk, krzyki dzieci bawiących się na ulicy, a gdzieś w oddali stłumione odgłosy ruchu kołowego, lecz pokój i tak wydawał mu się dziwnie cichy przez to, że brakowało w nim teleekranu. Szaleństwo, czyste szaleństwo, pomyślał znów. Nie wierzył, aby widując się tutaj mogli uniknąć wykrycia dłużej niż przez kilka tygodni, ale pokusa, by wreszcie mieć stałe miejsce spotkań, w dodatku blisko i pod dachem, była dla nich zbyt silna. Po randce w dzwonnicy w ogóle nie udawało im się spotkać. W związku ze zbliżającym się tygodniem nienawiści drakońsko wydłużano czas pracy. Wprawdzie obchody rozpoczynały się dopiero za miesiąc, ale przygotowania prowadzono na tak gigantyczną skalę, że nikogo nie ominęły jakieś dodatkowe zajęcia. Wreszcie jednego dnia obojgu wypadało wolne popołudnie. Umówili się, że pojadą na polankę. Dzień wcześniej spotkali się wieczorem na ulicy. Jak zwykle Winston ledwo spojrzał na Julię, kiedy lawirowali w tłumie, powoli zbliżając się do siebie, lecz wydała mu się bledsza niż wczoraj. Nic z tego, szepnęła, gdy tylko uznała, że może się bezpiecznie odezwać. Z jutra nici. Co takiego? Jutro nie mogę. Dlaczego? Z prozaicznej przyczyny. Tym razem zaczął mi się wcześniej. Na moment wpadł we wściekłość. Odkąd miesiąc temu poznał Julię, zmienił się charakter jego pożądania. Na początku niewiele było w ich pieszczotach prawdziwej zmysłowości. Kiedy kochali się po raz pierwszy, był to po prostu świadomy akt woli, ale już po drugim razie wszystko się zmieniło. Zapach włosów Julii, smak jej ust, dotyk skóry stały się jakby częścią jego i jego świata. Dziewczyna wydawała mu się teraz fizycznie niezbędna. Nie tylko jej pragnął, uważał wręcz, że ma do niej prawo. Kiedy powiedziała, że jutro nie może jechać, poczuł się głęboko oszukany. Akurat w tym momencie tłum pchnął ich ku sobie i ich dłonie się zetknęły. Szybko uścisnęła czubki jego palców gestem, który wzbudził w nim nie tyle pożądanie, ile czułość. Uzmysłowił sobie, że kiedy żyje się z kobietą, taki powód odmowy jest rzeczą częstą i naturalną. Ogarnęło go rozrzewnienie, jakiego nie znał nigdy dotąd. Zapragnął nagle, aby byli małżeństwem już od 10 lat. Zapragnął iść z nią ulicą, nie tak jak teraz, lecz otwarcie i bez lęku, rozmawiając o błahostkach i kupując drobiazgi do wspólnego domu. Zamarzyło mu się, aby mieli gdzie się spotykać i przebywać tylko we dwoje, bez poczucia, że za każdym razem muszą się kochać. Nie tego wieczoru, ale już następnego dnia wpadł na pomysł, żeby wynająć pokój od pana Charringtona. Gdy powiedział o tym Julii, niespodziewanie przystała ochoczo. Oboje zdawali sobie sprawę, że to szaleństwo, jakby naumyślnie postępowali o krok w stronę grobu. Siedząc na brzegu łóżka i czekając na Julię, pomyślał o lochach Ministerstwa Miłości. Dziwne, jak ów nieuchronny koszmar jawił się nagle przed oczyma, po czym znów znikał. Był czymś nieodwołalnym. Stanowił część ich przyszłości, część poprzedzającą śmierć, tak niezawodnie, jak liczba 99 poprzedza liczbę 100. Nie sposób było tego uniknąć, ale istniała szansa odroczenia. Jednakże raz po raz z pełną świadomością niebezpieczeństwa robili coś, co tylko mogło skrócić okres dzielący ich od zguby. W tym momencie na schodach rozległ się pospieszny tupot kroków i do pokoju wpadła Julia. Miała ze sobą torbę na narzędzia wykonaną z grubego brązowego płótna, z którą czasami widywał ją na korytarzu ministerstwa. Podszedł i przytulił dziewczynę, lecz szybko wyzwoliła się z objęć, wciąż ściskając torbę. Jedną chwilkę. Najpierw chcę ci pokazać, co zdobyłam. Ty pewnie przyniosłeś tę ohydną kawę zwycięstwa. No nie, tak też myślałam. Możesz wyrzucić to gówno, nie będzie nam potrzebna. Patrz. Uklękła na podłodze, otworzyła torbę i wysypała z niej leżące na wierzchu narzędzia. Pod spodem znajdowało się kilka zgrabnych papierowych paczuszek. W pierwszej, którą mu podała, wyczuł dotykiem coś dziwnego, ale zarazem jakby mgliście znajomego. Wypełniała ją jakaś ciężka, ziarnista substancja, ustępująca pod naciskiem palców. Czyżby to był cukier? Spytał. Tak, prawdziwy cukier. Nie sacharyna, tylko cukier. A oto bochenek chleba, prawdziwego, jasnego chleba, nie tego świństwa, którym nas karmią, oraz słoiczek dżemu. Do tego jeszcze puszka mleka i spójrz, z tego jestem najbardziej dumna. Musiałam owinąć w szmatę, bo... Nie potrzebowała mu wyjaśniać, dlaczego zawinęła tę paczkę. Jej aromat od razu wypełnił pokój. Wonny, intensywny zapach kojarzył się Winstonowi z najwcześniejszym dzieciństwem, choć i teraz czasem zdarzało mu się go czuć. Dochodził na przykład z głębi mijanej klatki schodowej, dopóki nagle nie zatrzaśnięto drzwi albo unosił się tajemniczo na zatłoczonej ulicy i wąchało się go przez chwilę, po czym raptem nikł. Kawa! Szepnął. Prawdziwa kawa. Kawa wewnętrznej partii przyniosła cały kilogram. Jak zdobyłaś te skarby? Członkowie wewnętrznej partii mają wszystkiego w bród. Tym świniom niczego nie brakuje, dosłownie niczego, ale kelnerzy, służba i inni zawsze coś tam podkradają, więc patrz, mam nawet trochę herbaty. Winston już dobrą chwilę temu przykucnął obok Julii. Rozerwał róg paczuszki. Prawdziwa herbata, nie liście jeżyn. Ostatnio jest sporo herbaty. Pewnie zdobyli Indie czy coś w tym rodzaju, oświadczyła. Poczekaj, kochany. Odwróć się i nie patrz na mnie przez kilka minut. Usiądź po drugiej stronie łóżka. Tylko nie podchodź zbyt blisko okna i nie oglądaj się, dopóki ci nie powiem. Winston zapatrzył się w muślinową firankę. Na podwórzu kobieta o czerwonych ramionach wciąż dreptała między balią i sznurem z bielizną. Wyjęła z ust kolejne dwa drewniane spinacze i zaśpiewała z przejęciem. Mówią, że czas leczy rany, wszystko w niepamięć odpływa, lecz moje serce wciąż szlocha żałośnie, gdy wspomnienie sprzed lat w nim odżywa. Najwyraźniej znała na pamięć całą szmatławą piosenkę. Jej głos, melodyjny, przepojony jakby pogodną melancholią, wzbijał się do góry wraz z wonnym letnim powietrzem. Odnosiło się wrażenie, że byłaby zupełnie szczęśliwa, gdyby ten czerwcowy wieczór trwał wiecznie, a góra prania nigdy się nie kończyła i gdyby przez następne 1000 lat mogła rozwieszać pieluszki i wyśpiewywać bzdury. Pomyślał z zaskoczeniem, że nigdy nie słyszał, aby członek partii śpiewał coś spontanicznie sam jeden. Byłoby to wręcz nieprawomyślne i pewnie uznane za oznakę niebezpiecznej ekscentryczności, podobnie jak mówienie na głos do siebie. Czyżby tylko ludzie żyjący na granicy ubóstwa mieli ochotę śpiewać? Możesz się odwrócić, zawołała Julia. Kiedy na nią spojrzał, w pierwszej chwili prawie jej nie poznał. Spodziewał się, że zobaczy dziewczynę nagą. Tymczasem zmiana, jaka nastąpiła, była znacznie bardziej niezwykła. Julia się umalowała. Zapewne wstąpiła ukradkiem do jakiegoś sklepu w dzielnicy dla proli i kupiła sobie zestaw kosmetyków. Usta miała ciemnoczerwone, na policzkach róż, nos przypudrowany, nawet oczy podkreśliła czymś, co sprawiało, że wydawały się jaśniejsze. Makijaż wykonała dość nieudolnie, ale też Winston nie był żadnym znawcą. Dotychczas nigdy nie widział i nawet sobie nie potrafił wyobrazić partyjniaczki z umalowaną twarzą. Przemiana, jaka się w Julii dokonała, była wprost niesamowita. Za pomocą zaledwie kilku pociągnięć w odpowiednich miejscach stała się nie tylko znacznie ładniejsza, lecz przede wszystkim znacznie bardziej kobieca. Jej krótka fryzura i chłopięcy kombinezon jedynie potęgowały to wrażenie. Gdy brał ją w ramiona, poczuł sztuczny zapach fiołków. Przypomniał mu się półmrok suteryny i czarna jama w twarzy prostytutki. Używała tych samych perfum, ale wcale mu to nie przeszkadzało. Nawet perfumy, wykrzyknął. Tak, najdroższy, nawet perfumy. I wiesz, co jeszcze zrobię? Zdobędę jakąś prawdziwą babską sukienkę i będę ją nosić zamiast tych cholernych gadzi. Włożę jedwabne pończochy i pantofle na wysokich obcasach. W tym pokoju będę kobietą, a nie towarzyszką partyjną. Zrzucili z siebie ubrania i położyli się na ogromnym mahoniowym łożu. Winston po raz pierwszy rozebrał się całkiem do naga w obecności Julii. Dotychczas zbyt się wstydził swego bladego, mizernego ciała, żylaków na łydkach i fioletowej plamy nad kostką. Nie mieli prześcieradła, lecz wytarte koce, na których spoczywali, były gładkie w dotyku, a rozmiary i sprężystość łóżka wprawiły ich oboje w zdumienie. Pewnie aż roi się od pluskiew, ale co tam, zawołała Julia. Podwójnych łóżek w ogóle się nie widywało, chyba że w domach proli. W dzieciństwie Winston sypiał czasami w takim łóżku. Julia, z tego co pamiętała, nigdy. Wkrótce oboje zapadli w drzemkę. Kiedy Winston się zbudził, wskazówki zegara zbliżały się do 9:00. Leżał bez ruchu, ponieważ Julia spała z głową opartą na jego ramieniu. Starł jej się prawie cały makijaż, pozostawiając ślady na poduszce i twarzy Winstona, lecz resztka różu wciąż jeszcze podkreślała piękno kości policzkowych. Złote promienie zachodzącego słońca padały na skraj łóżka i kominek, oświetlając garnek, w którym bulgotała woda. Prolka na podwórzu przestała śpiewać, ale z uliczki nadal dobiegały przytłumione krzyki bawiących się dzieci. Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym. Czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć tak razem, nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać? Czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona. Julia obudziła się, przetarła oczy i unosząc się na łokciu, spojrzała na prymus. Połowa wody się wygotowała, stwierdziła. Zaraz wstanę i zrobię nam kawy. Mamy godzinę. O której gaszą światło w twoim bloku? O 23:30. U mnie w hotelu punkt 23, ale wszystkie musimy wracać sporo wcześniej, bo... Ojej, a masz ty, obrzydliwa bestio. Nagle wychyliła się z łóżka, chwyciła z podłogi but i rzuciła w róg pokoju tym samym chłopięcym ruchem ramienia, jakim podczas 2 minut nienawiści na oczach Winstona cisnęła słownik w podobiznę Goldsteina. Co to było? Spytał zaskoczony. Szczur. Wystawił swój śmierdzący nos zza listwy. Na pewno jest tam dziura, przynajmniej napędziłam mu pietra. Szczury, szepnął Winston. Tutaj. Są wszędzie, powiedziała obojętnie Julia, kładąc się z powrotem. W hotelu robotniczym mamy je w kuchni. Część dzielnic Londynu aż się od nich roi. Wiesz, że atakują dzieci? Na niektórych ulicach kobiety boją się zostawić niemowlę bez opieki nawet na minutę. Najgorsze są te wielkie i brunatne. A najpotworniejsze jest to, że... Przestań! Zawołał Winston, zaciskając mocno oczy. Najdroższy, strasznie zbladłeś. Co się stało? Masz alergię na szczury? Szczury to najohydniejsze, co może być na świecie. Przytuliła go do siebie i otoczyła ramionami, jakby chcąc rozproszyć jego lęki ciepłem swojego ciała. Nie od razu otworzył oczy. Przez kilka chwil zdawało mu się, że znów powrócił koszmarny sen, który prześladował go przez całe życie w różnych odstępach czasu. Prawie zawsze był taki sam. Przed Winstonem jawiła się mroczna jama, a w niej czaiło się coś tak przerażającego i obrzydliwego, że bał się nawet spojrzeć. We śnie cały czas czuł, że oszukuje sam siebie, bo podświadomie wie, co kryje się w ciemnościach. Gdyby zdobył się na prawdziwie wielki wysiłek, tak brutalny, jakby chciał sam rozsadzić sobie czaszkę, zdołałby odkryć, co to takiego, lecz za każdym razem budził się, nie uczyniwszy tego. Koszmar jednak miał jakiś związek z tym, co mówiła Julia, kiedy na nią krzyknął. Przepraszam, rzekł, nic się nie stało, po prostu nie lubię szczurów. Nie martw się, najdroższy, już ich tu więcej nie ujrzysz. Przed wyjściem zatkam otwór kawałkiem worka, a następnym razem przyniosę gips i porządnie wszystko zaklejstruję. Już prawie zapomniał o swoim panicznym strachu. Lekko zawstydzony usiadł na łóżku. Julia wstała, włożyła kombinezon i zaparzyła kawy. Z garnka unosił się tak silny, wspaniały aromat, że zamknęli okno, aby przypadkiem nie poczuł go ktoś obcy i nie zaczął sprawdzać, skąd dochodzi. Jeszcze lepsza od samego smaku kawy była jedwabistość, jaką nadawał jej cukier, coś, czego Winston po latach używania sacharyny niemal nie pamiętał. George Orwell, rok 1984, taśma 5, koniec ścieżki 2.